Dzisiaj temat, który chcemy podjąć, zastanowić się, to jest Jezus w działaniu. Chcemy podczas dzisiejszego spotkania i tego, które będzie miało miejsce później, przyjrzeć się Jezusowi, jak Jezus działa, jak Jezus żyje, jak Jezus postępuje. Bo Jezus ma być mistrzem życia dla nas. Jezus ma być mistrzem postępowania, wyborów, przeżywania. Zatem trzeba sobie naszego mistrza postawić przed oczy, żeby od niego się uczyć. I fragment, który będzie nam towarzyszył przez najbliższy czas, to 9 rozdział, wersety od 14 do 29. Jeszcze raz powiem, rozdział 9, wersety od 14 do 29. Jak weźmiecie sobie do ręki ten fragment, trochę długi, to zobaczycie, że tutaj jest, on jest pełen szczegółów i detali. Nie wiem, czy macie świadomość tego, jak powstawał Nowy Testament, ale Nowy Testament na początku był przekazywany ustnie. To nie było tak, że za Panem Jezusem szedł jakiś kronikarz i na bieżąco spisywał jego nauki, czy to jak on tam działał, tylko później ludzie, ci, którzy byli świadkami tego, opowiadali innym i w pewnym momencie wspólnota Kościoła stwierdziła, najwyższa pora to już spisać. I jak weźmiecie do ręki ten fragment Pisma Świętego, to sobie pomyślcie, że to zostało na przykład spisane 50 lat później, niż to się wydarzyło. Czyli popatrzcie na każdy szczegół, który jest tutaj zawarty i pomyślcie sobie, dlaczego to jest tak, że tak szczegółowo akurat to wydarzenie zostało przekazane. Co takiego jest w tym wydarzeniu, w tym uzdrowieniu epileptyka, że wspólnota Kościoła tak bardzo pieczołowicie to wszystko przechowała, zachowała dla nas. I wydaje mi się, że to jest dlatego tak ważne, bo temat dzisiejszy to jest na skraju przede wszystkim egzorcyzmów, bo tutaj będzie mieli egzorcyzm w tym fragmencie, i pewnej bezskuteczności działania apostołów. Że apostołowie okaże się, że są bezsilni i prawdopodobnie dlatego to było przechowane i zachowane, bo także w pierwotnym kościele wiele egzorcystów było nieskutecznych. Że ludzie podejmowali wysiłek i pracę, ale i trud egzorcyzmowania i byli bezsilni. I także ten fragment, który mamy opisany, tutaj, to jest pewna niemoc apostołów. Jaką mamy sytuację? Ten fragment, który poprzedza, to jest wydarzenie przemienienie Jezusa na górze Tabor. Jezus chodzi z góry Tabor i słyszymy następujące słowa. Gdy przyszli do uczniów, przyszli właśnie z góry Tabor, ujrzeli wielki tłum wokół nich, wokół apostołów, którzy rozmawiali z uczniami. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały lud i przybiegając witali go. On ich zapytał, o czym rozprawiacie z nimi? Czyli widzimy, że to Jezus wraca z góry przemienienia, widać wielki tłum wokół uczniów i widać, że czymś żyją, że są czymś zainteresowani. I słyszymy dalej. Jeden z tłumu odpowiedział mu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem, czyli widzimy, że mamy do czynienia z jakimś trudnym przypadkiem. A jest o tyle trudniejszy, że bezsilni są apostołowie. Bo słyszymy dalej. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wam mówiłem, po co Pan Jezus powoływał swoich apostołów. Do kilku rzeczy. Po pierwsze, najważniejsze, żeby mu towarzyszyli, ale po drugie, żeby szli i głosili jego naukę i żeby wypędzali złe duchy. I tutaj się raptownie okazuje, że apostołowie nie są w stanie zrealizować tego, do czego zostali powołani. że tutaj nachodzi mistrz z Nazaretu i się okazuje, że nie potrafią. Że nie realizują tego zadania, do którego są posłani. Musimy się zatem zastanowić, dlaczego im się to nie udało. Gdzie popełnili błąd? Ale zobaczmy, jaka jest reakcja Jezusa. Odpowiadając im, Jezus rzekł: o plemię niewierne, jak długo mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Czyli zobaczcie, pierwszy odruch Jezusa to jest jakiś odruch złości Jezusa. Nawet to można by było powiedzieć, że Jezus zastanawia się nad sensem w ogóle, sensem Jego posłannictwa pośród tych ludzi, że jakby Jezus wyrzuca z siebie swoją bezsilność. Że On cały czas przychodzi do człowieka i doświadcza tak naprawdę, trochę to jest tak, jak mówił nasz ksiądz arcybiskup, życia na pół gwizdek, na połowę swoich możliwości. Że ludzie owszem biegną do Niego, ale tak naprawdę nie są otwarci w pełni na to, z czym On chce do nich przyjść. Że to jest taka niezdolność człowieka do zawierzenia Panu Bogu w pełni. To jest coś, co Jezusa jakby boli i odrzuca. Do tego stopnia, że aż Jezus mówi: jak długo mam was cierpieć? Jak długo w ogóle mam was przyjmować? Ale mówi dalej Jezus: Przyprowadźcie go do mnie. I Jezus w tej sytuacji panuje nad całością. Zachowuje odpowiedni dystans. Pomimo tego, że jest wewnętrznie gdzieś tam wzburzony, to nie ulega temu takiemu zaciekawieniu, takiemu wzburzeniu, w którym żyje tłum. Że Jezus potrafi jakby w każdej sytuacji zachować dystans wobec tego, co się dzieje. Że zobaczcie, często jest tak, że jak zachodzimy na jakąś sytuację, na jakieś wydarzenie i tłum czymś żyje, to dosyć szybko możemy jakby wejść w ten tłum i razem z tym tłumem żyć. A Jezus przychodzi i jakby zostaje z boku. Przygląda się jakby całości. Że Jezus spokojnie się przygląda każdemu elementowi tego wydarzenia. Po to, żeby skutecznie odpowiedzieć na to, co jest potrzebne. Nie daje się jakby wciągnąć w wir tego wydarzenia. Zobaczcie, moi kochani, jak często jest tak, zobaczcie, jakieś kłótnie w rodzinie na przykład, jakieś spory. I często to jest tak, że nie potrafimy pozostać bezstronni, tylko albo jedna strona nas wciągnie, albo druga. A tutaj Jezus, który przychodzi, jakby pozostaje obok. Po to, bo czasami jak chcemy naprawdę pomóc, to musimy postawić siebie obok. Przyjrzeć się wszystkiemu, na co składa się ta sytuacja. Jezus zwraca uwagę jakby na całość tej sytuacji. Dla Niego tutaj każdy jest ważny. I to dziecko, i ten ojciec, i apostołowie. I On jakby sobie to wszystko w głowie składa, przygląda się temu. Ale zobaczcie, żeby mieć taką zdolność, to Jezus przede wszystkim musi umieć zapanować nad swoimi emocjami. To nie jest ktoś, kto jakby i owczym pędem od razu chce działać. Od razu chce zadziałać. Jezus chce odkryć misterium danego wydarzenia. Że to nie jest tak, że Jezus działa na łapu capu, raz, dwa, trzy. Tylko Jezus chce w konkretnym wydarzeniu odkryć misterium. I zobaczcie, moi kochani, jakże bardzo potrzeba, że jak coś przeżywamy, to trzeba umieć znaleźć w każdym wydarzeniu głębię. Że owszem, jak widzimy jakieś czyjeś cierpienie, czyjąś chorobę, to trzeba przyjrzeć się temu człowiekowi i postawić sobie, człowiek wiary to przede wszystkim się pyta, po co Pan Bóg to dopuścił? Co Pan Bóg chce przez to zdziałać? Że owszem, ważne jest to, że ja się emocjonalnie na kimś pochylam, czyjeś cierpienie, czyjś trud. Ale przede wszystkim człowiek wiary patrzy głębiej i się zastanawia nad tym, co Pan Bóg chce przez to zdziałać. Dlaczego Pan Bóg do tego dopuszcza? I zobaczcie, moi kochani, to jest trochę tak, jak się pojawiają pytania, dlaczego Pan Bóg chociażby dopuszcza do wojny? A z drugiej strony, tak naprawdę, to poprzez te wydarzenia, trudne wydarzenia, wiele ludzi tak naprawdę mogło się zbawić. Że ten świat, który był światem bez Boga, w tego typu dopiero wydarzeniach po tego Boga sięgnął, tego Boga zaczął szukać. Że zobaczcie, że często w człowieku jest tak bardzo, jakby jest tak bardzo odsunięty od Pana Boga, że dopiero masakrycznie trudne wydarzenia na Boga otwierają. Że dopiero jak się komuś świat nie brakuje takich ludzi, że dopiero jak jakiś wypadek, jakaś ciężka choroba, jakaś jestem na granicy śmierci, dopiero to spowoduje, że się obudzę, że się dopiero to ocknę. Jezus jest Panem każdej sytuacji. To trzeba sobie zdać z tego sprawę. Że ja się mogę rozchwiać, ja się mogę wystraszyć, ale jest ten, przy kim mogę się czuć bezpiecznie. Bardzo Was proszę, żebyście sobie gdzieś głęboko to w serce wpisali. Że w każdej sytuacji, nawet największego dramatu, jest bezpieczeństwo, jest poczucie bezpieczeństwa, jest filar, o którym mogę się oprzeć. Jezus. I zobaczcie, dlaczego Jezusowi się uda tego chłopca uzdrowić. Bo on popatrzy z boku i zobaczy, że problem nie jest w tym synu, ale problem jest w ojcu. Dlaczego apostołowie byli nieskuteczni? Bo oni się zajęli synem, a źródło choroby jest w ojcu. I bardzo często ludzie tak naprawdę nie doświadczają latami uzdrowienia i przemiany serca, bo nie odkrywają, co jest źródłem ich problemu. Że ja to porównuję czasami, że to wygląda w ten sposób, że ktoś próbuje wyplenić z zielska swoje pole, ale jakby bierze tylko kosę i ścina to, co jest na powierzchni. Nie dotyka korzenia. A Jezus, który daje sobie czas, żeby się rozejrzeć w danej sytuacji, że nie działa pochopnie, odkrywa, że źródłem problemów tego syna jest jego ojciec. Ale popatrzmy, jak to konkretnie w tej sytuacji wygląda. Jezus, widząc trzęsącego się i cierpiącego syna, potrafi, owszem, pochylić się nad tym cierpieniem, ale pójść dalej. Widzieć, że tak naprawdę choroba to nie jest największy dramat. Zobaczcie, ile osób, ja ciągle to słyszę, no już ja już nawet tego nie prostuję, jak słyszę od ludzi, a proszę księdza, jak zdrowie będzie, to będzie wszystko. No nieprawda. No, znam masę osób bardzo zdrowych, a tak naprawdę bez sensu żyjących. Można być naprawdę super zdrowym, a tak naprawdę być wewnętrznie chodzącym trupem. Naprawdę nie jest istotą zdrowie. Istotą jest relacja z Jezusem. Jezus, owszem, widzi cierpienie, widzi chorobę tego chłopca, ale sięga i szuka głębiej. I dużo, dużo głębiej patrzy. Jezus dlatego był skuteczny tutaj, bo popatrzył od zupełnie innej strony. Z zupełnie innej strony popatrzył na całą tą sytuację. I zaczyna rozmawiać z Ojcem. I zobaczcie, owszem, to jest piękna, duszpasterska rozmowa Jezusa z tym człowiekiem. Pyta, od jak dawna to mu się zdarza? Czyli jakby najpierw koncentruje się na tym chłopcu, ale po to, żeby porozmawiać z ojcem. I jak ten ojciec poczuje się zaakceptowany i przejęty przez Jezusa, to otworzy swoje serce. I jak będzie na to pytanie o Jezusa, o syna opowiadał, to zacznie opowiadać o sobie. Parę dni temu miałem taką sytuację, taką rozmowę z pewną kobietą, która się wiele lat nie spowiadała i nie potrafiła jakby powiedzieć czemu. I dopiero gdzieś tam naprowadzona mówi, proszę księdza, widzę, że się głos zaczyna łamać, łzy w oczach i mówi, tak, zbuntowałam się na Pana Boga, bo mi zabrał 20 lat temu mamę. Ale dotknęliśmy źródła. Możemy krążyć, a nie czułam potrzeby, a to nie było dla mnie ważne. Nie, nie, nie. Jezus chce dotykać źródła buntu grzechu w naszych sercach. Źródła naszego zagubienia. I dlatego daję nam jako lustro konkretne fragmenty Słowa Bożego, żebyśmy w tym lustrze szukali źródła w sobie naszego zagubienia. Bo generalnie, moi kochani, jeśli każdy z nas nie odkryje swojej wady głównej, to będzie się ślizgał. Może się spowiadać i co tydzień, i codziennie być na Eucharystii, a będzie się ślizgał, bo nie będzie znał swojego problemu. Co jest moim problemem? Co jest moim życiowym, głównym zagubieniem, które mam na każdą Eucharystię Jezusowi przynosić, żeby On mnie uzdrawiał? Jak nie znam siebie, to nie będę doświadczał uzdrowienia. Pamiętam, jak biskup Dajczak kiedyś poprowadził rekolekcje dla młodzieży i w czasie tych rekolekcji każdy z nich dostał 3 kartki, ale takie zlepione, że żeby przejść do kartki drugiej, trzeba było wypełnić pierwszą. I pierwsza kartka, na pierwszej kartce było pytanie, jak wygląda Twój idealny świat? No i oni tam się rozpisywali, w ogóle tam pisali. Na drugiej, przechodzili do drugiej kartki, na drugiej kartce było pytanie, co Ty zrobisz, żeby z tego świata, który jest taki konkretny dzisiaj, dało się przejść do tego Twojego idealnego. No i znowu oni tam plany, konkretne rzeczy. I trzecie pytanie było, kim jesteś? I tutaj większość osób się wyłożyła. Mieli problem, żeby napisać, kim są. Kim ja tak naprawdę jestem. Jeżeli człowiek nie zna siebie, jeżeli ja tak naprawdę nie znam siebie, to nie wiem, gdzie mam iść. Nie wiem, kim jestem. Nie wiem, jak mam postępować, bo nie wiem tak naprawdę, z kim mam do czynienia. Słuchajcie, tak naprawdę dzisiaj ludzie siebie nie znają. I dlatego bierzemy do ręki Słowo Boże, bo Słowo Boże to, tak jak wam powiedziałem, to jest lustro. Ja mogę się w tym lustrze przyglądać. To są oczywiście formacje, to jest na całe życie. Ja wczoraj to studentom mówiłem. Popatrzcie, w naszej parafii bardzo się cieszę, bo wreszcie mamy taki moment, że na każdym etapie życia, jak tylko ktoś chce, może się formować. Jest formacja dzieci, jest formacja młodzieży, jest formacja studentów, jest formacja młodych małżeństw, jest formacja dorosłych. Bo co jest ważne? Że tak naprawdę człowiek, który chce wzrastać, na każdym etapie swojego życia potrzebuje formacji. Na każdym etapie. Nie ma czegoś takiego, że ktoś powie, a kiedyś 20 lat temu byłem w oazie. No dobrze, a co dzisiaj? Na każdym etapie swojego życia człowiek powinien karmić się, wzrastać. I tak jak codziennie człowiek karmi się fizycznie, tak potrzeba tego pokarmu duchowego, tego wzrostu duchowego. I zobaczcie, że jak Jezus ujmie za serce tego Ojca, to On wypowiadając siebie, mówi, odpowiadając, jeśli możesz, pomóż nam. Jeśli możesz do Jezusa, pomóż nam. Że ten Ojciec raptownie zaczyna widzieć, że On też ma problem. I jeżeli już człowiek, i to już jest eureka, jak człowiek staje przed Bogiem i mówi, widzę swój problem, to Bóg jest cały szczęśliwy, bo może człowiekowi pomóc. Boję się takich ludzi, którzy nie widzą w sobie problemu. Boję się takich ludzi, którzy idą do konfesjonału i nie mają się z czego spowiadać, bo znaczy, że się nie znają. Bo jak ktoś przychodzi do konfesjonału i mówi mi, proszę księdza, mieszkam sam i nie mam żadnych grzechów, to mówię, to nie znasz siebie. Po prostu siebie nie znasz. I dlatego trzeba nam, owszem, piękny jest różaniec, piękna jest litania, piękne jest wszystko, ale trzeba wziąć do ręki Pismo Święte i się sobie przyglądać. Dla nas wzorem do postępowania jest Jezus. I on ma nas nauczyć, jak reagować, jak myśleć, jak podejmować decyzje, jak przełamywać się, jak mam trudnych ludzi, których nie umiem kochać. To patrz na Jezusa. Patrz na Jezusa, jak on reagował, jak on podejmował rozmowę z ludźmi, którzy dla niego byli trudni, a przecież takich nie brakowało. I zobaczcie, jak Jezus dotknie i powie mu, w tobie jest problem, bo ty nie wierzysz, bo Jezus mówi do niego, jak to jeśli możesz? Bóg wszystko może. To w tym momencie taki piękny głos wychodzi z tego Ojca i mówi, wierzę, ale zaradź memu niedowiarstwu. I słuchajcie, moi kochani, żeby ten głos gdzieś głęboko, jak będziecie się modlić, żebyście się w tym głosie Ojca odnaleźli. Panie, zaradź mojemu niedowiarstwu. Zaradź mi, żebym odkrył, że każdy z nas tutaj, przychodzących na wspólnotę, też mu się zdarzają momenty, w których nie dowierzamy Panu Bogu. Że są takie momenty w naszym życiu, w których się zatrzymujemy i mówimy, dalej już nie pójdę. Dalej już nie pójdę. Już tutaj staję, dotąd doszedłem, dalej już nie. To Pana Boga strasznie boli, jak człowiek mu nie potrafi jakby się dać tego kroka. Nie potrafi jakby do końca mu zawierzyć. Nic tak Pana Boga... Słuchajcie, pięknie żeśmy tutaj w tej naszej wspólnocie stanęli po stronie Jezusa. W tej celebracji. Ale nie wolno nam się w drodze zatrzymać. Jak żeśmy się zdecydowali, powiedzieli tak Jezusowi, to znaczy, że w każdej sytuacji, którą będę przeżywał, ja Tobie wierzę i ufam, to trzeba teraz pójść dalej. Trzeba pójść dalej i to w życiu realizować. Tego się uczyć. I słuchajcie, ten fragment chce nam pokazać, że każdy z nas poprzez sakrament chrztu został wyrwany z niewoli zła. Każdy z was. I odnawiając sobie sakrament chrztu, a odnawiamy sobie sakrament chrztu, tą czystość, gdy przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania, to wchodzimy, jesteśmy zanurzani jakby na nowo, jakby sakrament spowiedzi, w którym ja, są mi odpuszczone grzechy, to jakby kapłan bierze was na nowo i zanurza na nowo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i jesteście nowymi ludźmi. Że gdy ja, i zobaczcie, to jest mistyka doświadczenia sakramentu pokuty. To się naprawdę dokonuje, tylko my często jesteśmy ślepi. I nie mamy świadomości tego, co w nas się dokonuje. Że w chrzcie zostaliśmy wyrwani z niewoli zła i teraz odnowienie sakramentu chrztu to jest moja spowiedź. Gdzie jakby na nowo dostaję tą czystą szatę. Gdzie na nowo Pan Bóg mi przewraca życie. Powracajcie do takich prostych myśli, bo ta dzisiejsza konferencja jest naprawdę prosta. Ale w tym, co jest najprostsze, tak naprawdę to jest największa głębia. Żeby umieć odkrywać Pana Boga, który chce nas wyrywać z każdego zła, którego doświadczamy. Także tego zła, które jest niezawinione. Bo świat nam to zło przynosi. Bo ludzie dookoła nas są trudni. Bo ktoś mnie skrzywdził. Nie nośmy zła w sobie. Nie pozwalajmy sobie, aby zło nas obciążało. Ale miejmy tego świadomość. Z każdego zła Jezus mnie wyzwala. Z każdego zła. Z każdego doświadczenia. I teraz może być tak, że ktoś latami będzie w sobie nosił jakieś cierpienie, jakiś ból, jakieś nieprzebaczenie. Nie odda tego Jezusowi. Będzie cierpiał. Jezus chce to uzdrawiać. Jezus chce to przemieniać. Wiecie, jakie to jest piękne od strony kapłana, jak się widzi, jak Jezus w czasie Eucharystii dotyka was. Dotyka mnie. Jak w sakramencie pokuty Jezus zabiera to, co jest naszą brzydotą i daje piękno szat, nowych szat, które otrzymujemy, zanurzonych w Jego krwi. Szat zwycięstwa, wolności, przypomnienia, że jesteśmy dziećmi Boga. To się wszystko dokonuje. I teraz dlatego sięgamy po to Słowo Boże, które może być dla nas nudne, które może być dla nas toporne, które może być dla nas już tak bardzo znane, żeby uczyć się, żebyśmy próbowali odkrywać Pana Boga, który jest w tym Słowie obecny, który w tym Słowie walczy o Ciebie, który chce tak bardzo, żebyśmy byli piękni Nim, żeby żadnego zła w nas nie było. I to się dokonuje. I to Słowo ma moc. Słowo Pana Boga ma ogromną moc uczynić z nas wolnych ludzi. Świętych ludzi. Nie my, my o własnej siłach nie będziemy tego w stanie. Słowo Pana Boga ma moc przyjęte, jak ja się nim nakarmię, to ono ma moc mnie wewnętrznie przemieniać. Że jak ja się zapatrzę na Jezusa, jak się nasłucham Jezusa, to zacznę myśleć tak jak Jezus. Jak słucham tego świata, to zaczynam przyjmować wzorce tego świata. Jak słucham Jezusa, to zaczynam żyć Jezusem.